Ojcze Niebieski, z całego serca dziękujemy Tobie za ten wielki przywilej, że w tym świętym imieniu Jezus przed Twoim świętym obliczem możemy być zgromadzeni. Wierny Boże, jesteśmy ludźmi i potrzebujemy Twojej łaski i Twojej pomocy. Racz Ty oczyścić każde jedno serce, wszystkie myśli, które nie pochodzą od Ciebie albo nie mogłyby się przed Tobą ostać. Zabierz to od nas. Pozwól nam i pomóż nam być w prawdzie przed Tobą zgromadzeni, w świętej bojaźni i oczekiwaniu Twych błogosławieństw, Twoich odpowiedzi i objawienia Twego słowa i Twojej woli. Prosimy za każdym, który może tu być obecnym, i prosimy za wszystkimi, o wszystkich, którzy nie mogą tu być. Prosimy za Twoim całym ludem, za tą trzodą odkupioną krwią i za zbawionymi. Zgromadź ich, przyprowadź do Twojej obecności i objaw jeszcze raz Twoje potężne ramię. Niechby prawica Pańska i dzisiaj po południu była wzniesiona. Niechby dała zwycięstwo wszystkim, którzy wierzą, bo wiara jest zwycięstwem, które przezwyciężyło świat. Dziękujemy Tobie za to przeczytane słowo. Łaska Boża się nam okazała. Ta łaska Boża. Mogliśmy dożyć tej Bożej łaski. O Boże, my dziękujemy Tobie za to. Niechby i reszta w nas i przez nas mogła być urzeczywistniona. Pokładamy Tobie to zgromadzenie. Bądź z nami i pobłogosław nas. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Możecie usiąść. Z całego serca chcę Was wszystkich serdecznie przywitać. Z pewnością mogło być odwrotnie, ale wszyscy jesteśmy i w domu, i w odwiedziny. I jesteśmy pielgrzymami na ziemi i szukamy tej przyszłej ojczyzny. Wiemy, że ona już jest przygotowana i czeka na nas. Lecz teraz jeszcze jesteśmy na ziemi, ale mogłoby być, że wkrótce już będziemy w chwale. Może się stać, że wkrótce już będziemy w chwale. Gdy się mówi o tym, że Pan przyjdzie wkrótce, wtedy słyszy się różne odpowiedzi. Ja teraz na Jamajce byłem i mówiłem z kimś, rozmawiałem z kimś i ta odpowiedź zabrzmiała. To już mówiono setki lat. To już mówiła moja babcia i moja matka, moja mama. I teraz znowu słyszę to od Pana, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce. I ta odpowiedź, którą na to mamy, jest prosta. Jest zgodna z Pismem. Wszystko w swoim czasie. I gdyby nasi bracia i siostry w swoim czasie, gdyby oni nie oczekiwali w swoim czasie przyjścia Pana, wtedy nie byliby w chwale, gdy nastąpi dokończenie. To jest po prostu warunkiem i to jest dar Boży, gdy ludzie podczas ich ziemskiej pielgrzymki już noszą w sobie tą tęsknotę, aby być u Pana. To udowadnia, że tam po prostu należą, że ich dom jest tam. I że oni czekają tylko na ten moment, że się to stanie. Ale to mi bardzo leży na sercu. My nie wstydzimy się tego Bożego poselstwa. My jesteśmy Bogu tak wdzięczni, za to, że my w tych dniach, gdzie możemy z pewnością powiedzieć, jak Jan pisze, my wiemy, że ten świat leży w złym, ale my jesteśmy z Boga, a kto jest z Boga, ten słucha nas. Właśnie dlatego, że my zwiastujemy Słowo Boże. I dlatego leży mi to bardzo na sercu, abyśmy z tym Bożym poselstwem jeszcze raz wystąpili, mogli wystąpić publicznie. Świat czegoś oczekuje. Wszyscy są w wielkim oczekiwaniu, ale oni nie wiedzą, oni tylko nie wiedzą, co przyjdzie. A my możemy tą łaskę mieć. Bez tego, żeby się jakoś przechwalać, czy być, popadać w pychę. Mamy tą łaskę, że możemy spojrzeć, mieć wgląd w ten plan Boży. To jest nieopisaną łaską, która nam stała się w udziale, przypadła nam w udziale. My możemy te wydarzenia, które się na całym świecie dzieją, możemy biblijnie i proroczo uporządkować i wiedzieć, że pomału, ale z pewnością my przechodzimy w tą fazę, ostatnią fazę czasu końca i że te ostatnie rzeczy i sprawy przybierają swój bieg i my chcemy, o ile Bóg nam da łaskę, chcemy i w tym mieć udział. I wiecie, że my nie czynimy tutaj jakichś politycznych uwag, ale w zakresie religijnym tak. I mnie to, co stało się w Lügen, nie poruszyło mnie to tak, jak to, co w Rzymie 13 w synagodze się stało. I to, pomimo to, że nie oglądam często telewizji, to na żywo w tym pomieszczeniu hotelowym w telewizji obserwowałem. I ja jestem za to Bogu wdzięczny. Jest to rzadko, że włączam tą skrzynię. Nie mam na to czasu, ale z powodu tego wydarzenia to uczyniłem. I wierzcie mi, tak jak te rzeczy tam postępują, i ta zasłona jest ponad tymi ludźmi i oni nie wiedzą, co czynią, ale czynią to po prostu. I dzisiaj można sobie wyobrazić, że prostym to będzie, gdy po zachwyceniu i po służbie tych dwóch świadków ta świątynia będzie odbudowana, jak łatwym będzie temu człowiekowi tam po prostu usiąść po prostu w tej świątyni i kto to oglądał, jak on został, jak on był uwielbiany, psalm 150 był mu śpiewany z wszelką potęgą, psalm 150 z tym Alleluja się to zaczęło i z tym Alleluja się to skończyło i on naturalnie swoje uwagi podał i powiedział, wy jesteście naszymi starszymi braćmi, my miłujemy was ze serca. To jest taka sprawa. I to są te rzeczy, które my szczególnie obserwujemy. U proroka Daniela jest ładne słowo, piękne słowo. Ci, którzy naruszają przymierze, upadną. I w czasie nowotestamentowego zboru upadną wszyscy ci, którzy nie zważają na słowo Pana. Oni w ciemności się potkną i tak samo to będzie z Izraelem, z ludem żydowskim. Daniel 11:32. A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Istnieją ludzie, którzy Boga znają. I to są ci ludzie, których On rozpoznał. Ta tajemnica wierzącego człowieka nie jest zawarta w jakichś wysokich słowach, ale w objawieniu Jezusa Chrystusa. Czy naprawdę mu został Bóg objawiony? Czy rozpoznał taki człowiek Boga, czy nie? I to idzie już równolegle z tym starotestamentowym słowem. Nie jeden brat będzie nauczał drugiego, ale oni wszyscy będą pouczeni przez Boga i mnie rozpoznają, mówi Pan. Tak więc, kto Jego rozpoznał, został przez Niego rozpoznany. W tym leży ta cała tajemnica. Jak wiecie, kto jeszcze zgaduje Chrystusa, ten i antychryście nie będzie miał jasności. Do wszystkiego jest potrzebne Boże objawienie, boskie objawienie. Nie ma żadnej innej możliwości, aby przeniknąć do tych tajemnic Bożych, albo zbliżyć się do Boga, rozpoznać Go, albo zrozumieć, jak tylko przez Boże objawienie. I to było także to, co Pan u Mateusza 13 wyraził, gdy mówił w podobieństwach do ludu, a później zwrócił się do swoich uczniów i powiedział: wam jest to danym, aby te tajemnice Królestwa Bożego poznać, lecz tym innym nie. Nie jest to dane. My nie możemy nic za to, że ten los nam tak szczęśliwie przypadł. Nie możemy za to, że Bóg do nas przemówił i pociągnął nas do siebie, że nas ułaskawił, wszelką winę przebaczył, nas oczyścił i teraz w swoim słowie nas uświęca i wprowadza w swoją wolę. To są prowadzenia i kierownictwo Boże, kierowanie Boże, którego nie planowaliśmy, nawet nie spodziewaliśmy się. To przypadło nam w udziale. Co dotyczy politycznego stanu, wtedy to słowo, które u proroka Ezechiela 38 czytamy, ono się we właściwym czasie także wypełni, że te ludy wspólnie pociągną przeciwko Izraelowi. I my zauważamy to i teraz. Może powinienem to w skrócie zmienić. Wiecie, brat Branham był biblijnym prorokiem. On nie jest do porównania z jakimś Mahometem czy Józefem Smithem albo z jakimiś innymi ludźmi, którzy sami siebie obwołali prorokami. Ale brat Branham był mężem od Boga posłanym, powołanym do wyjątkowej, szczególnej służby. On widział wizję z różnymi przebiegami, które mają się odbyć w czasie końca. On widział także między innymi, że Ameryka, USA, Stany Zjednoczone przez potężny atak w potężny sposób były zniszczone. I my zauważamy, że to w tym politycznym zakresie zmierza do tego i ja powiem wam, jak to będzie. Ta bezpośrednia wrogość jest zwrócona przeciwko Izraelowi, ale dlatego, że USA wzięło swoje zobowiązanie przeciwko Izraelowi poważnie, oni stali się przez to drugim celem ataku. I to jest teraz ten punkt, o który się rozchodzi. Pewnego dnia, gdy to ostatnie rozliczenie nadejdzie, które właściwie jest skierowane do Izraela, to będzie tak, że trzy uderzenia będą równocześnie uczynione. I to jest USA, Watykan i potem Armagedon. To jest to ostatnie rozliczenie. To będzie to ostatnie rozliczenie. Ale zanim to ostatnie przyjdzie, kiedy to ostatnie przyjdzie, to decyduje Bóg. I wtedy Bóg zakroczy. I to wypełni się wtedy to, co u Ezechiela 37 od wiersza 22 jest napisane. To jest Ezechiel 38, 22. Potem osądzę go przez zarazę i przelew krwi. Spuszczę na niego i jego chówce oraz liczne ludy, które są na nim, ulewny deszcz, które są z nim ulewny deszcz i grad, ogień i siarkę. I tak okażę moją wielkość i moją świętość i objawię się na oczach wielu narodów i poznają, że ja jestem Pan. Przedtem w wierszu 5 jeszcze jest napisane, kto do tego będzie należał i tam jest wyliczone w wierszu 5 Peras, Etiopia i Put jest z nimi, wszyscy z starczami w hełmach i tak dalej. I to wszystko tak musi być, ale my rozpoznajemy z tego, że ta konstelacja teraz się formuje, że te rzeczy przybierają kształt i tak, że trzeba zauważyć, że my dotarliśmy do czasu końca. I tutaj na końcu wiersza 7 jest napisane: przygotuj się i uzbrój z całym swoim zastępem, który zebrał swoją wysokość. 8 wiersz. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone. Wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów mieszkają bezpiecznie. Wyruszysz, jak burza nadciągniesz, jak obłok, aby okryć ziemię. Ty i wszystkie twoje chówce oraz liczne ludy z tobą. Gdy słyszałem, że rosyjskie wojenne okręty tam zacumowały i tak dalej, i próbuję się już tak daleko iść, jak się da. Jest to po prostu próbowanie w tym momencie. Gdy to będzie tak daleko, możemy sobie wyobrazić, jak to, co się stanie. Jedno możemy ciągle znowu sobie przedstawiać przed oczy. Biblijne proroctwo nie może być w żadnym wypadku interpretowane. Biblijne proroctwo musi w swoim wypełnieniu być widzianym i rozpoznanym i obserwowanym. To jest alfą i omegą. Interpretacja prowadzi w błąd, ale obserwowanie tych spraw, jak się dzieją i znowu spoglądanie do pisma tutaj są potrzebne otwarte oczy, aby widzieć, co dzieje się na politycznym i religijnym zakresie. Tylko wtedy mamy gwarancję prawdziwej orientacji. Tylko wtedy wiemy stuprocentowo, że kierunek się zgadza i za to jesteśmy Bogu wdzięczni. To prorocze słowo świeci w czasie wypełnienia tego biblijnego proroctwa jako jasne światło, które świeci na ciemnym miejscu. Przedtem nic się nie rozjaśnia, ale wtedy, gdy jest to tak daleko, że to biblijne proroctwo się wypełnia i miejsca pisma się wypełniają, wtedy one się wyróżniają, wtedy się rozświecają, wtedy widzi się to nagle. Weźmy tą obietnicę z proroka Izajasza o tym kraju Naftalego i Zebulona, który leżał w ciemności. Ty ujrzysz jasne światło. I Pan przeszedł na drugą stronę Jordanu, na drugi brzeg, aby to miejsce Pisma się wypełniło i On im tam zwiastował Słowo. I gdy chodzi o światłość, wtedy widzimy to ciągle znowu. To było w tych dniach, gdy Mojżesz, lud izraelski, miał wyprowadzić z Egiptu. Stało się, że cały Egipt był zakryty ciemnością, ale w tej ziemi Goszen, tam gdzie lud Boży, na którym to słowo tej obietnicy na tamten czas miało się wypełnić, tam było jasne światło. Dlaczego? Tam działał Bóg. Tam potwierdził Bóg swe słowo. Tam wypełnił swą obietnicę, którą przed 400 lat dał Abrahamowi. Tam było światło. Światło jest tam, gdzie lud Boży dożywa obietnicy, która została mu dana. Tam nie ma już ciemności. Co było z Janem? On mówi, ja nie jestem sam tą światłością. Ja przyszedłem, aby złożyć świadectwo o tej światłości. Chodźcie w tym świetle tak długo, jak macie to światło. Ciemność zakrywa królestwo ziemskie i ciemność ludy, ale nad tobą wzejdzie słońce sprawiedliwości. Światło Boże, światłość Boża, światłość objawionego słowa, tak jak Piotr to sformułował i mówi, tym bardziej mamy to prorocze słowo, które świeci jak jasne światło na miejscu ciemnym. Światło tam jest. Jest tam, gdzie to prorocze słowo z tymi proroczymi wydarzeniami, gdzie obietnice przechodzą w wypełnienie, gdzie Bóg czyni historię zbawienia. Tam jest Boże światło. Tam jest objawienie. Tam jest jasność, tam jest prawda, tam nie ma już jakiegoś filozofowania, czy jakiejś teologii, jakiejś fantazji. Tam Bóg jest dożywany, tam widzi się, tam słyszy się i tam się dożywa. I ja wierzę, że my wszyscy możemy powiedzieć, mając rację, my, że żyjemy w potężnym czasie, w odcinku czasu, który nie był, który jeszcze nie był tak wypełniony wydarzeniami, jak teraz w tej generacji, w której możemy żyć. I nie tylko żyć, ale w łasce Bożej żyć, w tym objawionym słowie żyć, to znaczy mieć to światło ponad tymi boskimi rzeczami, Bożymi rzeczami. Nie z jakichś książek, ale z tej księgi nad księgami, ze Słowa Bożego. I my wierzymy, że ten sam Duch Święty, który spoczywał na prorokach i na nas spoczywa, na nas, którzy wierzymy w to prorocze słowo i że my przez tego samego Ducha tą samą jasność nad tym samym słowem i tymi samymi wydarzeniami otrzymamy, bo Bóg nigdy nie mógłby dać dwóch objawień o tej samej, dwóch różnych objawień nad jedną rzeczą. My musimy w tym duchu być, w duchu Bożym, w którym byli prorocy, chodzili prorocy. I w Ewangelii Jana w 10 rozdziale znajdujemy to, że ci, do których rozległo się Słowo Boże, oni byli nazywani bogami. I to stało mi się wielkim i pozostanie do ostatniego dnia. My w nas przyjęliśmy w nas tą boską substancję. Nie przyjęliśmy jakichś wykładów czy interpretacji. My przyjęliśmy to Boże, oryginalne słowo przyjęliśmy w nas jako nasienie i wszelkie nasienie przynosi według swego rodzaju. I Pan mówi, to nasienie, tym nasieniem jest Słowo Boże. A więc Słowo Boże jest wkładane w nasze serca, aby przyniosło, mogło przynieść ten Boży owoc. I ten owoc będzie trwałym. Naturalnie, ci jedni przynoszą 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny plon, ale jedno jest pewne. Owoc wzejdzie. To Słowo Boże musi być nawilżone przez Ducha Świętego. Gdy słuchamy tylko Słowa Bożego, może nam to uderzyć do głowy, ale gdy to Słowo, które słuchamy, przeniknie do serc naszych i Duch może nam to ożywić, uczynić żywym, wtedy wschodzi światłość, wtedy wschodzi życie. Według Słowa w Nim była światłość, w Nim było życie i to życie było światłem ludzkości. Światło i życie zawsze należą razem. Wszystko, co ma dojrzewać i ma życie, potrzebuje światło. I tak Bóg nam dał tą światłość. Według słowa proroczego dał światłość w czasie wieczornym. I teraz musimy zwracać tylko na jedno, aby i te inne sprawy, które nas dotyczą, nas jako zboru dotyczą i wskazują na przygotowanie na ten wielki dzień, aby nam w tym nie zabrakło, aby ta Boża miłość, która tylko przez Ducha Świętego może być wylana do serc naszych, aby to ona naprawdę została wylana. Gdy krótko przed tym nabożeństwem pomyślałem, że my tutaj, w tym ładnym hotelu, restauracji, możemy być zgromadzeni, przyszła mi następująca myśl. Pewnego dnia my tu i tam, w domach, będziemy się zgromadzać i będziemy musieli przeniknąć w modlitwie, aż każdy jeden prawdziwie dożyje Boga. To będzie musiało przyjść. I dobrze by było, gdyby te domy nie były jakimiś rzędowymi domkami, ale aby miały trochę odstępu jeden od drugiego, bo są także ludzie, którzy mają głośne głosy. Ale to nie mówię tutaj jakoś lekko, ale to leży mi bardzo na sercu. Ja chciałbym tych, którzy słyszeli Słowo Boże z moich ust, ujrzeć znowu Pana. Ja nie mogę sobie pozwolić, aby przejść ponad jakąś sprawą, która jest potrzebna, abyśmy mogli być przemienieni i zabrani na spotkanie Pana. Do tego jest koniecznym, według Słowa Pisma, aby ta moc Boża, która wzbudziła Jezusa Chrystusa z martwych, aby w nas zamieszkała, aby w tym momencie, gdy ten głos trąby Bożej zabrzmi i głos Archanioła się rozlegnie, abyśmy wtedy mogli być przemienieni, aby być zachwyconymi na spotkanie Pana. To musi być końcowym rezultatem tego ostatniego Bożego poselstwa, bo to jest to ostatnie poselstwo, to wiemy. Ten ostatni okres czasu zboru, ten ostatni czas, ostatnia generacja. Jak długo to będzie trwać, to nie gra żadnej roli. My nie czepiamy się tego. Te generacje rozliczaliśmy dla angielskiego ogólnika. Są tak różne zakresy czasu, że można się dziwić. A więc nie trzymajmy się jakichś lat, ale rozpoznajmy te znaki czasu i nauczmy się z tego, jak Pan powiedział, gdy to wszystko ujrzycie, czy będziecie widzieć, że to się zaczyna dziać, wtedy wznoście wasze oblicza w górę, bo wiecie, że wasze odkupienie się zbliża. I u Mateusza, w Ewangelii Mateusza 24 jest napisane odnośnie ostatecznych dni i to także ciągle znowu jest przez ludzi stawianym, jak gdyby to było wiecznie i tak to pozostanie. Tutaj u Mateusza 24 w wierszu 7 jest napisane. Wiersz 7. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Gdy rozpatrzymy, że pewna sprawa, gdy te bóle się rozpoczną, wtedy zanosi się na poród, wkrótce wystąpi życie i tak dalej. I widzimy, i to brat Branham jasno i wyraźnie powiedział, te bóle były w pierwszej wojnie światowej i bóle w drugiej wojnie światowej. I potem po raz ostatni nastaną te bóle i wtedy coś będzie zrodzonym, narodzonym. Tu jest nam powiedziane, że te okoliczności będą, czy są początkiem tych boleści, a więc nie końcem, ale wprowadzeniem do tego, co w czasie końca ma się stać. I Paweł, ten apostoł i prorok w Nowym Testamencie, on pisze w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:3, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną. Tutaj mówi nasz Pan, że to jest początek w tych boleści. Paweł tutaj to samo słowo przedstawia boleści i pisze, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną. Dzisiaj są nie tylko tytuły odnośnie tego, co dzieje się z Ameryką czy Środkowym Wschodem, ale to słowa pokój, bezpieczeństwo. I także ja trochę czytałem o historii, uczyłem się historii i już ci, którzy zakładali Europę, chcieli mieć Europę, która sięga aż po Ural. I teraz, tutaj Gorbaczow przed paroma dniami w Berlinie mówił, ja mam wizję o zgromadzonej Europie, czy wspólnej Europie, która sięga aż po góry Uralu. Nie wiem, czy czytaliście, że de Gaulle powiedział to samo i ja mógłbym wam ukazać, to będzie w następnej broszurze, że wschodnia Europa musi się przyłączyć jako tych dziesięć rogów i będzie czynić wspólne sprawy z tym zwierzęciem i postawi swoją władzę tak daleko do dyspozycji, aż słowa Boże się wypełnią i wtedy wzrośnie w nich gniew i spalą to ogniem i wysprzątają. Ale widzimy, że i w tym punkcie musimy w tych dniach te sprawy obserwować. Nie tylko w sektorze religijnym, ale i w tym zakresie politycznym, jak wszystko się kształtuje i co się rysuje. Bo z tego widzimy, jak daleko ten rozwój pokroczył. I powracając z powrotem na to, co dotyczy nas. My, o ile wiem, powierzyliśmy nasze życie Panu, żyjemy jak potrafimy dla Niego, służymy Jemu jak potrafimy i stawiamy nasz czas do dyspozycji, ale jak to jest z posłuszeństwem i ze wszystkim, co do tego należy, jak to jest wewnętrznie w nas, w Tobie, we mnie, w nas wszystkich, gdy widzimy się w obecności Bożej, nie tylko z odstępem myśleć na Boga, ale widzieć się w przeniesionych do obecności Bożej. Jak to jest z nami? Jak to z nami wygląda? Czy mamy w naszych sercach tą radosną nadzieję? Tą radosną nadzieję w tym oczekiwaniu powtórnego przyjścia Pana. I to musi także przyjść. Te rzeczy, które nas powstrzymują, obciążają i tworzą przeszkodę, będą musiały być uprzątnięte, abyśmy mogli służyć Panu i cieszyć się na Jego powtórne przyjście. To byłoby dowodem, że oblubieniec i oblubienica mają ze sobą głęboki stosunek i tęsknotę w sobie noszą za sobą. Jan już wtedy mógł powiedzieć, kto ma oblubienicę, ten to jest oblubieniec, ale przyjaciel oblubieńca słucha radosnego wołania oblubienicy i mówi, ta moja radość stała się doskonałą. Gdy więc na początku czasu łaski przy pierwszym przyjściu Chrystusa była tam trzoda, której wołanie było do słyszenia. Jak to teraz ma być przed powtórnym przyjściem Pana, gdy oczekujemy na oblubieńca naszych dusz, jak to ma być z nami? U Jakuba czytamy, nie wzdychajcie przeciwko sobie, bracia. Nawet nie wzdychać, bo przyjście Pana jest bliskie. My musimy osiągnąć ten punkt, w którym wszystko, co jest szkodliwym dla naszego duchowego życia, aby wszystko zostało wyjęte z naszego serca, tak jak to niedawno rozpatrywaliśmy, żeby Bóg dał nam nowe serce i nowego ducha, nowe przez ducha stworzone Boże życie, oby Bóg nam to mógł dać tutaj już w tej ziemskiej skorupie. Ale pozwólcie mi i to powiedzieć. Ludzie, którzy są ułaskawieni przez Boga, oni będą się normalnie i trzeźwo zachowywać. My widzieliśmy to szczególnie na bracie Branhamie. Tak ułaskawiony mąż Boży, ale on pozostał tak trzeźwym i jasnym, jak każdy jeden obywatel. Kto z was mógłby sobie wyobrazić, że brat Branham w Louisville, Kentucky przyjechał do mojego hotelu, w którym byłem, i zawołał mnie i powiedział, bracie Frank, przyjdź, pojedziemy razem jeść. Dla nas, którzy go znamy z tych nabożeństw i kaset i tak dalej, powiedzielibyśmy, to jest mąż, który stał na platformie, ale jego codzienne życie z pewnością, z dystansem prowadził i tak dalej. Właśnie nie. On miał humor. On wiedział, kiedy, co się należy. On był taktowny. Miał wszystko, co należało do życia ziemskiego i do tego przebiegu. Drodzy, człowiek, który w duchowy sposób został przez Boga pobłogosławiony, jest całkowicie jasnym na umyśle i trzeźwym człowiekiem. Może z politykiem rozmawiać o polityce, ze sportowcami o sporcie, z wędkarzami o wędkowaniu, a z tymi, którzy jeżdżą motorówką, może o jakimś jachcie czy o łodzi, o czymkolwiek. My nie jesteśmy wyjęci ze świata, czy obcy w świecie, czy wyrwani ze świata. Czasami czasami gubią to wierzący w rozmowie z niewierzącymi, dlatego że nie reagują normalnie. Przy pierwszej rozmowie wszystko kładą i dziwią się potem i mówią, a serca są zatwardzone. Ale że te serca zostały jakoś przejechane i przeciążone, tego nie widzą. Trzeba po prostu jasno pozostać trzeźwymi we wszystkich sprawach. I to jest właśnie tak, że brat Branham właśnie z natury i z tego codziennego życia ciągle na nowo brał te przykłady. Na to musimy zważać. Gdy tylko rozpoczniemy z ludźmi mówić i mówimy, słuchajcie, to jest czas końca, Pan przyjdzie, ale oni w ogóle nie wiedzą tego abecadła, ABC. Musimy naprawdę tutaj w tym otrzymać łaskę od Boga. Jak z ludźmi mamy mówić, gdy mamy przed nami w pełni niewierzącego człowieka, wtedy ta rozmowa musi przebiegać całkowicie inaczej, jak gdy mamy kogoś, kto należy już do jakiejś grupy czy zboru. My musimy pozwolić dać sobie przez Boga łaski, gdy chcemy zdobywać ludzi dla Chrystusa i nasza mowa ma być zdobywająca serca i wtedy nasze słowa padną na tą żyzną glebę. Ja pragnąłbym, aby wszystkie dzieci Boże jeszcze raz zostały pobłogosławione przez Pana i mogły być tak użyte przez Niego jak na początku. Nie tylko jeden, ale naprawdę cała liczba tych wierzących, abyśmy także między sobą nie niszczyli niczego. Wiecie, czasami są różne poglądy i my tutaj w Europie, my czasem do jakieś potrawy pijemy także szklankę wina. I według Pawła jest to nawet pożyteczne dla żołądka. Gdybym w Ameryce wypił szklankę wina, byłbym przeklęty na wieki i tak dalej. To tak po prostu tam jest. Wtedy trzeba się po prostu zachować. I był w moim życiu taki czas, gdy podkreślałem, kto chodzi w świetle, ten się nie potyka. I mogłem peregrynowi powiedzieć, słuchaj, wino jest lepsze niż woda. Ale gdy ty jesteś zadowolony z wodą, ja będę pił moje wino. Ale dzisiaj bym to powiedział, zrobił odwrotnie. Dzisiaj bym to uczynił, co Paweł do Rzymian pisze. Jeżeli przez moje jedzenie i picie stanę się zgorszeniem dla brata, wtedy na wieki nie jadłbym tego i tamtego bym nie pił. Znacie listy do Rzymian. Czasami można jakoś się postawić na tym miejscu czy na tamtym miejscu pisma. Ważnym jest, abyśmy mieli ta dojrzałość w naszym życiu wiary, abyśmy szli z naszym bliźnim jedną milę, gdy on z nami później pójdzie jedną milę. Ważnym jest, abyśmy... To nie znaczy, że gdy my coś uznajemy za właściwe w życiowym zakresie, że to jest dla innych także właściwym. Ale gdy wtedy stajemy się zgorszeniem dla innych, jak chcemy za to odpowiadać? Ja mówię to tylko dlatego, aby to tutaj podkreślić, żeby Bóg zechciał nam dać mądrości i łaski, abyśmy otworzyli usta nasze, abyśmy we właściwy sposób mogli mówić z ludźmi. Ja pragnę to dla mnie, pragnę to dla nas wszystkich. I wiem jedno, że między ludźmi jest potężny głód. I teraz tam na Jamajce, tam był wielki kaznodzieja, on mówił o sabacie i o... Do tego przypiął jeszcze to znamię i tak dalej. I tam, jak było powiedziane, przyszło kilka tysięcy ludzi, aby słyszeć, jak on o tym mówi. Ale potem ludzie, którzy to zaaranżowali, przyszli do brata Franka i pytali, czy to jest właściwym, czy znamię i to, co jest napisane w objawieniu, czy jest do znalezienia tam, gdy się nie dotrzymuje sabatu. I tak to jest. Nie ma jasności i nie ma objawienia między ludźmi. Oni chcą wiedzieć, jaka jest ta liczba, wiecie, 666 i tak dalej. I to idzie już do komputera, do Nowego Jorku i tak dalej. Tam się zaczyna ta historia. W Europie to jest w Brukseli. Dla mnie to ani tu nie jest, ani tam nie jest. Trzeba te sprawy przez boskie objawienie widzieć. I teraz wam coś powiem. To czyni nas wdzięcznymi za tą służbę brata Branhama, którego Bóg użył do tego, aby nam te sprawy naprawdę w Bożym świetle ukazać, te konteksty i związki wyjaśnić. Ja myślę, nawet gdy nie wszyscy z nas byliby w stanie to innym tak podać, jak to naprawdę jest, ale dla was to wiecie, prawda? Każdy wie to dla siebie. To jest z wieloma sprawami, tak? Te, które są duchowego rodzaju, dla nas to wiemy, ale innym to tak to przedstawić, to już trochę jest trudniejszym. I w tym przypadku może nie jest to zadaniem ludu. Naszym zadaniem jest to powiedzieć ludziom to, co Bóg uczynił, aby ich zaprosić pod zwiastowanie słowa, aby słuchali słowa, aby ze słowa przez Ducha Bożego otrzymali jasność. Ale pytania są we wszystkich wierzących zakresach. Wiecie, tam są gorące pytania w naszym czasie. Co jest znamieniem zwierzęcia i tak dalej. Rozchodzi się zawsze o objawienie. I gdy wtedy trzeba, słyszy się, że jest mówione, co nie ma w ogóle z tym nie do czynienia. Wtedy możecie sobie wyobrazić, co w moim sercu się dzieje. Wtedy myślę tylko, o Boże, daruj mi i nam wszystkim łaski i możliwość, aby tej ludzkości, która jest zgłodniała i pragnie prawdy, która ma prawo usłyszeć prawdę, abyśmy tą Bożą prawdę, naprawdę jeszcze raz mogli po prostu rozgłosić. To jest największym pragnieniem mego serca. I ja wierzę, że Bóg w tym odpowiednim punkcie czasu, gdy tak daleko to będzie, okaże łaskę. Ja wierzę, jak brat Branham powiedział, że z tego ostatniego poselstwa nie powstanie żadna nowa organizacja, ale ten zbór obrublenicy Pana będzie wywołany. I to jest ten czas. Wczoraj otrzymałem telefon i było pytanie, które brzmiało: bracie Frank, ty powiedziałeś, że wierzysz jeszcze w to, że to żniwo jeszcze nie jest zebrane. I ten drogi brat, który powiedział, on powiedział, ja chcę przypomnieć tobie na to miejsce pisma. Pan powiedział, będzie tak jak w dniach Noego. A ty czekasz jeszcze na to, że ludzie jeszcze mają przyjść, się przyłączyć. Ja powiedziałem, bracie, gdybyś przeczytał jeszcze raz ten tekst. Ja powiedziałem, mianowicie, czytaj dokładnie. Czasami można czytać i myśli się, że ma się to pod kontrolą. Wiecie, co tam jest napisane? Tak jak to było w dniach Noego. Nie, ilu to było w dniach Noego? Albo czy nie czytałem właściwie? To jest daleko wielka różnica. Czy czytam w Biblii, jak to było w dniach Noego? Tak to będzie i w dniach, gdy Syn Człowieczy się objawi. Albo czy ktoś mi chce powiedzieć, ilu ich było w dniach Noego, tylu ich będzie w dniach Syna Człowieczego. To nie jest napisane w Biblii. To jest w głowach ludzi. I to trzeba rozróżniać. Przez łaskę Bożą tego się nauczyliśmy. aby Biblię jeszcze raz przeczytać, jeszcze raz i powiedzieć: Panie, pomóż nam, bądź nam łaskaw, gdy czytamy Twego Słowa, daruj nam jasność. Zauważacie, jak szybko człowiek podczas czytania Pisma Świętego może, jak szybko może człowiek leżeć z lewej czy z prawej strony i nagle leży się na ziemi. Nie, my chcemy pozostawić to Panu. Ja rzeczywiście jestem wdzięczny za jasność tego Słowa, za tą absolutną jasność Słowa. Tam nie może nawet głupiec zbłądzić. On widzi swą drogę i nie upadnie. Izajasz mówi w 35 rozdziale: to jest wysoka droga i kto chodzi po niej, ten nie upadnie. Jesteśmy Bogu z całego serca wdzięczni, że to teraz tak jest jak w dniach Noego. To wszyscy wiemy, ale my wierzymy naprawdę w to i przebaczcie, gdy po raz czwarty wzmieniam brata Branhama, ale on jeszcze za czasów życia miał jedno z najwspanialszych przeżyć, gdy został zabrany z ciała i przeniesiony do raju i tam ten niezliczony zastęp biało przyodzianych, przyobleczonych ludzi widział. I tam, gdy zapytał, kim są wszyscy ci, i tam było powiedziane: to są ci, którzy przez Twoją służbę uwierzyli. I ta jedna siostra, która miała 92 lata za czasów życia, ona powiedziała: gdybyś ty nie poszedł, wtedy nie byłabym tutaj. Wiecie, gdy się takie podróże czyni i robi, to jest nie do porównania z ziemską pracą, ale gdy na drugim brzegu ujrzymy wszystkich tych ludzi, którzy tutaj zostali przyprowadzeni do Pana, wtedy nie będziemy już wspominać w ogóle na ten trud, który był z tym związany, ale będziemy się z nimi radować, że w każdy czas możemy być u Pana, po wszystek czas. Bądźmy szczerzy, tak wdzięczni, jak wy jesteście, że Bóg was powołał, ułaskawił, przyjął, dał przebaczenie, wieczne życie. Tak wdzięcznymi są i inni. I to, co my tutaj, tego nigdy nie możemy tak ukazać, dlatego że nasza mentalność nie jest odpowiednia do tego. To mogą ci ludzie tam. Oni są, gdy po prostu słuchają kazania, radują się. Gdy następuje modlitwa, to jest modlitwa chóru. Tam setki ludzi się modlą i uwielbiają Pana jednogłośnie, dlatego że mogli słyszeć słowo Pana. My czasami czynimy to w cichości z naszym Bogiem, ale pozwólcie mi to położyć wam na sercu. Czyje serce jest pełne, to jest na ustach. Gdy Bóg nasze serca swoją dobrocią, mocą i łaską wypełnia, jak mogą usta milczeć? Pewna pieśń mówi: i gdy usta milczą, wtedy modli się me serce i myśli wznoszą się w stronę nieba. Ale co jeszcze jest napisane? Że mamy przynosić Panu ten owoc naszych ust jako dziękczynną ofiarę, która go uwielbia. A więc człowiek, który coś otrzymał od Pana, ten dziękuje Jemu. To już w tym ziemskim tak jest. Gdy ktoś nam coś daje, wtedy dziękujemy tej danej osobie. I tak i dzisiaj możemy. Nie możemy tutaj być głośno, ale to nie jest potrzebnym. Bóg jest wszechmogącym, wszechobecnym. On nie jest do porównania z jakimś balem, gdzie ci kapłani musieli krzyczeć i tak dalej. Nasz Bóg nie drzemie, nie spoczywa. On widzi, słyszy. On słyszy wołanie Twojej duszy i mojej duszy. On wie. My chcemy Jemu wiernie służyć. chcemy być dla Niego do dyspozycji, obojętnie co to kosztuje. I to poselstwo, które On nam powierzył, to chcemy także nieść. Gdy to tak kilka razy zmieniam, tylko dlatego, że jest mi to naprawdę bardzo, bardzo ważnym, leży mi na sercu. Z tej krótkiej rozmowy z bratem Müllerem i innymi, nie tylko mi, ale nam wszystkim leży to w tej samej mierze na sercu, żeby to objawione przez Boga Słowo, potężne Słowo, aby było niesione. I ja mówię wam, nie ma nic porównywalnego. I ci ludzie, którzy może nie znają tej sprawy, nie są z tym zapoznani, może uznaliby to za przesadę, ale to nie jest tak. Z łaski jesteśmy, czym jesteśmy. I to jest dzieło Boże w nas. Czy szukaliście Go, albo czy On was znalazł? On nas znalazł. On nas ułaskawił. On nas umiłował tą wieczną miłością i pociągnął do siebie przez miłosierdzie Jego i dobroć Jego. I tak w słowie na wprowadzenie słyszeliśmy, bo ukazała się nam ta łaska Boża, która przynosi zbawienie wszystkim ludziom. To zbawienie zostało przyniesione w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Możecie to przeczytać w Dziejach Apostolskich, że nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem, w którym mogliby być zbawieni, jak tylko to imię Jezus. Zbawienie zostało nam przyniesione. Ale jak przyjąć to jako dar, to musi każdy dla siebie osobiście. I to osobiste przyjęcie zbawienia Bożego w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, jest potrzebnym, aby stać się dzieckiem Bożym, bo tak jest napisane w Ewangelii Jana w 1 rozdziale. Ilu go przyjęło, tym dał on moc stania się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię. Nie jakiemuś kościołowi, czy jakiś kościół, czy wolny kościół, czy jakaś religia, zbór, czy jakaś sekta, czy cokolwiek. Nic nie może człowiekowi to dać. Tylko Bóg w Jezusie, w Chrystusie pojednał ludzkość z samym sobą. W Chrystusie jest ta łaska Boża. Tobie i mnie została darowana. I aby ją posiadać, musisz przyjąć Pana, bo w Nim Bóg nam wszystko darował. Tak jest napisane. Jakże Bóg nie miałby nam darować wszystkiego z Nim? On to uczynił. Wszystko dał, co jest potrzebne do pobożnego życia i do zbawienia. Co jest do zbawienia potrzebne? To Bóg nam w Chrystusie darował. Jeśli jeszcze tego nie mamy, albo jeśli to się jeszcze nie objawiło w naszym życiu, wtedy może przez niewiarę, przez cokolwiek to jest, ale to zostało nam darowane. Teraz musimy to przyjąć i z Bożą pomocą to najlepsze z tego uczynić. I ja mówię wam, gdy to, co Bóg nam daruje, Jemu pozostawimy, wtedy On może nas pobłogosławić. Wtedy może nas postawić jako błogosławieństwo. Niechby to słowo, te myśli, które zostały wyrażone, niechby nam padły do serca, aby to nabożeństwo przyniosło owoc dla wieczności. Amen. Powstańmy teraz i módlmy się. Skłońmy nasze głowy. Zamknijmy nasze oczy, otwórzmy nasze serca. Przed naszym Bogiem, w którego obecności stoimy. On widzi wszystko i słyszy wszystko. On wszystko wie. On bada nasze serca, nasze nerki. On zna myśli już z daleka. Dawid mówi w psalmie 139. Ty wiesz, o Panie, czy siedzę albo stoję. Pan wie, że my teraz powstaliśmy, aby spotkać Go w modlitwie, aby z Nim mówić. Gdy jest ktoś między nami, kto jeszcze nie wzywał Pana, nie wołał do Pana, kto jeszcze świadomie nie prosił o przebaczenie i łaskę, drogie serce, pozwól sobie powiedzieć, do Królestwa Bożego trzeba być wrodzonym. Tam nie ma jakiegoś wstąpienia czy przyłączenia, czy jakiejś możliwości się dołączyć, ale tylko tak, jak Pan Jezus, nasz Pan powiedział, chyba że ktoś będzie znowu zrodzonym, w innym wypadku nie może widzieć, oglądać Królestwa Bożego. I my chcemy, aby ludzie zostali znowu zrodzeni. I tak jak prorok to w Starym Testamencie wyraził, jak rosa o poranku, abyśmy odświeżeni i żywi wyszli. Przyjmijcie to Słowo Boże jako nasienie w was. Powiedzcie tak w głębi waszego serca. Wyjmijcie wszelki sprzeciw z waszych serc i powiedzcie: Panie, nawet gdy nie rozumiem jeszcze wszystkiego, ale chcę to przyjąć, chcę wpuścić Ciebie do życia mego, a stanie się to, bo tak brzmi obietnica proroka Joela, którą Piotr w Dniu Zielonych Świąt powtórzył. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Kto dzisiaj wzywa Jezusa Chrystusa i z całego serca może powiedzieć: o Jezus Chrystus, Panie Jezus, Synu żywego Boga, zmiłuj się nade mną, przebacz moje grzechy, bądź mi łaskaw, przyjmij mnie na podstawie Słowa Bożego. Mamy tą gwarancję i pewność. Powiedzmy teraz każdy osobiście Bogu. Módlmy się teraz. Ojcze Niebieski, z całego serca dziękuję Tobie za to, że moich umiłowanych braci i siostry mogłem znowu widzieć. I przyjaciół, którzy są nowi między nami. Wierny Panie, nam jest ta sprawa świętą. Nam jest kosztowną. Wiemy, że od tego wszystko zależy. Wierny Boże, my nie tylko chcemy wierzyć. My chcemy tak wierzyć, jak Ty w Piśmie powiedziałeś. Wierny Zbawicielu, my dziękujemy Tobie za Golgotę. Ty Twoją krew i Twe życie oddałeś, aby nas wykupić, zbawić. Ty zapłaciłeś tą cenę. Jesteśmy z Bogiem porównani. Ty wyrwałeś nas ze zguby i piekła i postawiłeś nas na tej drodze do nieba. Dziękujemy Tobie za to. Ja dziękuję Tobie, wierny Boże, za tą możliwość, że możemy tu być zgromadzeni. Dziękujemy Tobie za tą wolność, którą jeszcze mamy, za tą swobodę. Boże, my prosimy Ciebie za całą Europę, za wschodnią i zachodnią wspólnie. Prosimy Ciebie szczególnie i za Bliskim Wschodem. szczególnie i za wszystkie arabskie ludy. Wierny Boże, i tam będziesz miał ludzi, których możesz wywołać. Bo Ty powiedziałeś Abrahamowi, także odnośnie Ismaela Cię chcę wysłuchać. I 10 przywódców ma z niego pochodzić. Wierny Boże, jeszcze widzimy nienawiść i wrogość, ale Ty jesteś naszym pokojem. I ludzie, którzy Ciebie rozpoznają, Ciebie dożywają, mają pokój z Bogiem, pokój między sobą, pokój z Twoim ludem. Umiłowany Panie, prosimy z całego serca za wszystkimi ludami, językami, narodami i za Chinami, Rosją i tak dalej. Daruj jeszcze raz łaski i zabierz wszelkie przeszkody, Panie. Aby Ty masz po prostu możliwości. My dziękujemy Tobie za to i prosimy Ciebie tylko o to jedno. Zachowaj nas w Twojej łasce, w Twojej woli, w Twoim słowie, w Twoim duchu, o Panie. Złącz nas do głębi wewnętrznie razem, umiłowany Panie. Dziękuję Tobie szczególnie za Twoje słowo, które stało się nam kosztownym, za Twoją łaskę, zbawienie, za ten przywilej, że możemy być Twoją własnością. Przebacz nasze słabości i ukoronuj nas łaską i miłosierdziem. Umiłowany Panie, Ty jesteś nam bliski, Ty jesteś obecny. Ja dziękuję Tobie za to, wierny Panie. Ta chusteczka, która tutaj leży, jest przeznaczona dla tej osoby. Niechby Twoje błogosławieństwo i Twoja moc z tym była, aby ta wiara mogła być sprawiona i odpowiedź Boża nastała. I aby to błogosławieństwo Pana przyszło na tą osobę. Wierny Boże, my dziękujemy Tobie, Ty jesteś wierny. Wspomnij proszę na wszystkich, którzy są atakowani, którzy są chorzy, którzy leżą i brata Brandstetta Tobie przynosimy, wierny Boże w niebie. Dziękujemy Tobie za to, że jesteś łaskaw. My dziękujemy Tobie za Twoją obecność. Ty nas wysłuchałeś i pobłogosławiłeś. I za tą ostatnią podróż dziękuję Tobie z całego serca. Ty wierny Boże, jeszcze otwierasz drzwi, jeszcze otwierasz serca ludzkie, aby słuchali Twojego słowa, przyjmowali i wierzyli w to. Dziękuję Tobie za moich braci i siostry, którzy to dzieło Boże noszą na sercu i wiernie wspierają. Panie, odpłać i pobłogosław ich z obfitości Twojej łaski. Tobie, Wszechmogącemu Bogu, niech będzie cześć i chwała, uwielbienie i sława na wieki wieków. Amen.